W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w letni, niedzielny poranek. To już 14. niedziela zwykła. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Dziś w audycji wraz z naszymi gośćmi spróbujemy odpowiedzieć na ważne pytanie, które można zadać sobie również w czasie letniego odpoczynku. Co to znaczy dobra rodzina i czy istnieje idealny jej model? Zachęcimy Państwa do pielgrzymowania, a z redaktorem Piotrem Piotrowskim zajrzymy do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Gemlicach. Zapraszam. W obliczu skandalu wojny nie należy rozważać, ale płakać, pomagać i nawrócić się, powiedział w ten czwartek papież Franciszek podczas spotkania z delegacją prawosławnego patriarchatu ekumenicznego. Wyraził przekonanie, że obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebne jest pojednanie między chrześcijanami różnych wyznań. Przyjmując na audiencji delegatów Patriarchatu Konstantynopola, którego zwierzchnikiem od ponad 30 lat jest Bartłomiej, papież podkreślił, trzeba płakać z powodu ofiar i przelanej krwi, śmierci tak wielu niewinnych osób, traum w rodzinach, miastach, całym narodzie. Ileż cierpienia jest w tych, którzy stracili najbliższych i byli zmuszeni do tego, by opuścić swój dom i swoją ojczyznę. Trzeba pomagać tym braciom i siostrom. To wezwanie do miłości, którą jako chrześcijanie musimy nieść wobec Jezusa migranta, ubogiego i zranionego, stwierdził Franciszek. Mówił także, że wojna wymaga nawrócenia, po to, by, jak dodał, zrozumieć, że zdobycze zbrojne, ekspansja i imperializm nie mają nic wspólnego z królestwem, jakie zapowiedział Jezus. Papież przypomniał, Chrystus prosił swoich uczniów w Getsemani, aby wyrzekli się przemocy, by odłożyli miecze, bo wszyscy, którzy mieczem wojują, od miecza giną. Franciszek podkreślił również, pojednanie między podzielonymi chrześcijanami jako wkład w zaprowadzenie pokoju między skonfliktowanymi narodami jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Jak zaznaczył, świat wstrząśnięty jest okrutną i bezsensowną zbrojną agresją, w której chrześcijanie walczą ze sobą. Tak odniósł się do wojny na Ukrainie. Papież Franciszek uważa, że należy zakończyć polemiki wokół liturgii i na nowo odkryć jej piękno. W obchodzoną w środę uroczystość świętych Piotra i Pawła Watykan opublikował list apostolski papieża o liturgii, zatytułowany Desiderio Desideravi – Gorąco pragnąłem. List skierowany do biskupów, prezbiterów, diakonów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich nie zawiera nowych instrukcji i szczegółowych norm, ale jest, jak wyjaśnił Watykan, rozważaniem, którego celem jest zrozumienie piękna celebracji liturgicznej i jej roli w ewangelizacji. Celebracja, która nie ewangelizuje, nie jest autentyczna, tak jak nie jest autentyczne głoszenie, które nie prowadzi do spotkania w celebracji ze zmartwychwstałym. Oba więc bez świadectwa miłości są jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący, argumentuje papież, przywołując słowa z listu świętego Pawła do Koryntian. Franciszek wyraził pragnienie, aby piękno chrześcijańskiej celebracji i jej konsekwencje w życiu Kościoła nie były oszpecane przez powierzchowność i pomniejszanie jej wartości, a co gorsza, przez instrumentalne wykorzystanie w służbie jakiejś ideologicznej wizji, jaka by ona nie była. Na kolonie z Caritas wyjedzie w tym roku około 10,5 tysiąca dzieci, w tym prawie 2 tysiące dzieci z Ukrainy. Z innych form aktywności, takich jak półkolonie czy wycieczki przygotowanych przez Caritas diecezjalne, skorzysta prawie 4,5 tysiąca dzieci. Caritas Polska dofinansuje organizację integracyjnych polsko-ukraińskich wakacji kwotą blisko 3 milionów złotych. Po przerwie spowodowanej pandemią, wakacyjna akcja Caritas będzie w tym roku organizowana przez blisko 40 Caritas diecezjalnych, w tym Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
W drodze.
A teraz przechodzimy do spraw lokalnych. Jak Państwo myślicie, czy w naszym kraju wystarczająco dużo uwagi poświęca się rodzinie? Co oznacza pojęcie dobra rodzina? Co należy do zadań współmałżonków i jak dbać dziś o rodzinę? Czy istnieje jakaś idealna rodzina? Na te pytania próbowano odpowiedzieć na spotkaniu, które zorganizowano w Gdyni Oksywiu. Wzięli w nim udział socjolodzy, filozofowie, duchowni, małżonkowie, oczywiście ludzie, którzy żyją w rodzinach. Wszyscy oni próbowali dać obraz i pokazać, dlaczego warto zakładać rodziny i w nich żyć. Dyskusje były ożywione, a przysłuchiwała się im redaktor Anna Rymbas.
Świetny był ten pierwszy wykład, on fajnie pokazywał i też tu trochę o tym rozmawiamy, czyli o tej złożoności człowieka, o tej warstwie cielesnej, warstwie duszy jego, ale też tej duchowości głębszej i to mi się bardzo, bardzo podobało.
Myślę, że to, co wybrzmiewało głównie, to troska o rodzinę, o więzi. Czasami deklarując się jako osoby wierzące, czy przywołując Boga, czy nauczanie Kościoła i tak dalej, my jesteśmy czasami jeszcze w pewnym stopniu nieświadomi tak naprawdę, co za tym stoi. Mamy swoje nawyki, pewne osoby są wierzące z tradycji. Dla pewnych osób jest okej to, że deklarują pewne rzeczy związane z wiarą, ale nie żyją nimi. Dla pewnych osób jest to nawet, nie jest to ich winą, ponieważ przekazano na przykład im pewne modele, które są, no tak jak mówię, bardziej wynikają z tradycji niż z żywej wiary. Ponieważ moje doświadczenie jest takie, że dla mnie wiara i Bóg jest przemieniający. Wiele rzeczy takich w moim życiu w długim naprawdę, jakby okresie czasu już rozpatrując, pokazywało, no jaka jest prawda dotycząca wiary i Boga. I ja wiem, że postawienie Go na pierwszym miejscu zmienia właśnie moje życie i dlatego się w pełni z tym zgadzam. Ale rozumiem, że jest jeszcze wiele osób, które mimo tego, że to deklarują, jakby nie jest dla nich ta wiara przemieniająca.
I że to jest w większości taka praca nad sobą, nad własnymi relacjami i jakby takim wskaźnikiem dla mnie na przyszłość to jest jak docierać na przykład do naszych dorosłych dzieci, żeby też to dostrzegali, że to nie jest tylko ten afekt, że to jest właśnie też konieczność jakby współpracy w tej relacji dwóch osób do tego, żeby tworzyć coś, żeby coś budować, żeby coś kreować, a nie tylko pozostawać na tym swoim ja. To sformułowanie, że spotykają się dwa egoizmy i muszą zbudować relacje, bo dla mnie znakomite, no bo niestety mamy nawet takie osobiste czasem, bardzo bliskie w rodzinach zdarzenia, gdzie przeważa to ja, moje ja jest najważniejsze i to powoduje jakby koniec, zamknięcie się na tę relację.
To była konferencja dla osób świeckich, duchownych. Jak ta rodzina wypada? Ta właśnie, gdzie się wierzy w Boga, a ta, w której się nie wierzy?
Może tylko dwa zdania chciałam powiedzieć, bo była mi wczoraj i dzisiaj wykłady były bardzo wartościowe. I moim zdaniem one były dobre dla wszystkich stanów i dla osób świeckich i dla osób duchownych w każdym wieku i dla tych, którzy podejmują decyzję o wejściu na drogę powołania, czy to małżeństwa, czy, no właściwie tu chodziło głównie o rodziny, także powiedzmy, że na drogę małżeństwa, natomiast...
No to aż powołaniem pani nazywa wejście na drogę małżeństwa?
Tak, tak jak każde. No, to wydaje mi się takim, tak jak się mówi, że są lekarze z powołania, nauczyciele z powołania, aktorzy z powołania, księża z powołania. To jest pewna rola, którą mamy w życiu do spełnienia i ona jest bardzo istotna. Trzeba sobie z niej zdawać sprawę. Ale to, co było powiedziane, jeśli może tak, nie będę mówić o tych takich problemowych sprawach, bo te też były poruszane, dotyczące na przykład podejścia do człowieka współczesnego, tej takiej współczesnej psychologii, która mówi, stawia wszystko na zasadzie me, myself and I. Mnie, moje i ja. Opieranie wszystkiego na sobie i nastawienie na siebie, to nie jest nastawienie, które powinno dominować w życiu człowieka, który generalnie rzecz biorąc potrzebuje wspólnoty i potrzebuje dialogu.
W rodzinie również.
Też. Wszędzie, właściwie w każdej sytuacji. Dzieci szukają rówieśników, wchodzą w środowiska rówieśnicze. Potem małżeństwa powinny właśnie stanowić taką płaszczyznę dialogu. A to, co jest jakby najbardziej istotne, jeśli chodzi o małżeństwo, to to, o czym często się zapomina, że miłość to nie jest emocja. Miłość to jest decyzja. To jest decyzja, którą się podejmuje.
W emocjach czasami.
Czasami w emocjach i wtedy jest kłopot. Natomiast jeżeli jest to decyzja przemyślana, jakby człowiek, który... Wiadomo, że jeżeli młodzi ludzie się poznają, pierwszym jakby etapie nimi rządzą emocje.
I oni nie myślą o decyzyjności, o decyzji.
Nie.
Oni nie wiedzą w ogóle, co to znaczy. Oni po prostu chcą być razem.
No prawda, ale oni muszą sobie zdawać sprawę, bo to jest decyzja na całe życie, bo to jest decyzja, która jest... Przyjmują odpowiedzialność za siebie, za drugiego człowieka, a potem za dzieci, które są owocem tego wspólnego bycia tak często.
I też tutaj była mowa.
Tak. I problem jest też taki, że generalnie wszystko, co mamy w dzisiejszym świecie, jest krótkotrwałe. Dawniej jak ktoś kupował lodówkę, to praktycznie całe życie ją miał w domu, ją się naprawiało, naprawiało się telewizor. Teraz to wszystko się wyrzuca, bo to jest tylko na raz. I młodzi ludzie często zapominają, że ta decyzja, którą podejmują, jest na całe życie, a nie tylko na jakiś czas. To nie jest tak, że z niej się można wycofać. Świat dąży do poczucia takiej tymczasowości. Wszystko jest teraz, a jutro, a zobaczymy.
A rodzina też?
Tak myślę, że często te decyzje, które ludzie podejmują, a później z nich się wycofują.
Na różny sposób się wycofują, no, bo mogą trwać w rodzinach i wcale nie musi się rodzina rozwodzić, prawda? I rozstawać, żeby była martwa.
No ale nie o, właśnie o to chodzi, że rodzina nie może być martwa i o nią trzeba dbać. Ona zawsze powinna, trzeba dbać o to, żeby ta rodzina była rodziną szczęśliwą. A do tego potrzebna jest decyzja dwóch stron. Bo jeżeli dzieci wychowują się w rodzinie martwej, tak jak to pani bardzo ładnie nazwała, to one, z czym one wychodzą do życia dorosłego? Z jakim doświadczeniem? No z bardzo smutnym doświadczeniem.
Będą miały trudność w wejściu w jakiekolwiek relacje, a jak już wejdą, to mogą być to złe relacje albo takie właśnie relacje, które się posypią, pokruszą bardzo szybko, no bo nie było tego oparcia w rodzinie, z której wyszli, prawda? Czyli nawet jeżeli stworzą jakąś rodzinę, no to to będzie też rodzina taka właśnie na glinianych nogach.
No właśnie, ale naprawdę nie każda rodzina jest skazana na niepowodzenie, nawet jeżeli wychodzi z takich trudnych warunków, bo człowiek dąży do szczęścia, dąży do trwałości. To jest jakby takie pragnienie w naturze człowieka.
A tutaj padło takie zdanie, jeśli Chrystus jest na pierwszym miejscu, to w rodzinie wszystko jest na właściwym, tylko często... Obawiam się, że Państwo również macie takie przykłady, gdzie tam Chrystus jest na pierwszym miejscu, ale tam w rodzinach nic nie jest na właściwym miejscu. Tu pewnie trzeba byłoby popolemizować z panią doktor, ale uważacie, że to tak można jednym zdaniem, bo to są ładne zdania. Świetnie się tego słucha, ale w praktyce sami Państwo wiecie doskonale, że właściwie no 90% ludzi w Polsce wierzy. No to skąd ta agresja, skąd te rozdwojenie jaźni w tych rodzinach, skąd ten smutek, skąd ten alkohol, przemoc, no i idąc dalej, wszystkie te złe rzeczy, o których Chrystus nawet nie pomyślałby, myśląc o tym, że jeżeli ja jestem na pierwszym miejscu w tej rodzinie, to co się tutaj u was dzieje?
No to prawda, dlatego właśnie problem polega na tym, ja myślę, że trzeba by się zastanowić nad tą naszą religijnością, nad tą naszą pobożnością, na ile ona jest prawdziwa, na ile ona jest rzetelna, czy nie jest powierzchowna, czy wynika z takiej prawdziwej woli bycia z Chrystusem, czy tylko z tradycji, z przyzwyczajenia. To był pierwszy taki kongres, w którym brałam udział i tak naprawdę myślę, że było tu powiedzianych bardzo wiele różnych, bardzo ważnych i interesujących opinii, poglądów, ale to nie chodzi tylko o diagnozę, tak? Bo tę diagnozę to każdy z nas powinien zrobić sam dla siebie.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
W tym roku wyruszą w trasę po raz 40. Gdańska Piesza Pielgrzymka w związku ze swoim okrągłym jubileuszem odbędzie się w lekko zmienionej formie. O tym, dlaczego warto się wybrać do Matki Bożej Częstochowskiej na samą Jasną Górę, redaktor Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiada ksiądz Łukasz Grelewicz, kierownik Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki.
Warto namawiać, żeby w ogóle pójść do Częstochowy na pieszo. Jest to niesamowite spotkanie z Bogiem, drugim człowiekiem, niezwykła przygoda, a 40. Gdańska Piesza Pielgrzymka to wyjątkowa sytuacja, więc tym bardziej warto.
Jakie hasło będzie przewodniczyło tej pielgrzymce i czy coś nowego w związku z 40. jubileuszem będzie się działo na pielgrzymce?
Hasło w tym roku to Ziemia Obiecana. Odnosi się to oczywiście do Mojżesza, który przez 40 lat wędrował wraz z Izraelitami przez pustynię, aby dotrzeć w końcu do Ziemi Obiecanej. Więc my także 40 raz dochodzimy do miejsca wielu obietnic i spełniania wielu intencji wypraszanych. Więc niezwykłe miejsce, po raz 40, czyli wyjątkowy. Ziemia Obiecana. coś, co będzie nowego w tym roku. Pandemia się zakończyła, już mamy trochę więcej możliwości organizacyjnych, dlatego też chcemy powołać dwie grupy zamiast jednej, jak było w czasie pandemii. I będą to grupy, które już mają określony sposób swojego istnienia. Będzie grupa ewangelizacyjna i grupa pokutna.
To coś nowego.
Zupełnie nowego w gdańskiej pierwszej pielgrzymce. Grupa ewangelizacyjna to grupa, w której młodzież i wszyscy biorący w niej udział będą zaproszeni do tego, by na dłuższych postojach podzielić się na grupki i porozmawiać wspólnie, podzielić się Słowem Bożym, porozmawiać o Bogu, a na noclegach zagadywać gospodarzy na temat Jezusa. Grupa pokutna natomiast to grupa, w której codziennie jeden etap będzie w ciszy, czyli mniej więcej półtorej godziny marszu w absolutnej ciszy, codziennie.
Są chętni do tej grupy?
Są chętni do obu grup. Zapisy rozpoczęliśmy 15 czerwca. Zapisują się nieustannie chętni i dzwonią, pytając, jaka formuła pielgrzymki będzie w tym roku. Póki co mamy około 60 zgłoszeń na pielgrzymkę gdańską. Czekamy na więcej i na pewno dużo więcej będzie, więc czekamy też na Ciebie.
W jaki sposób można się zgłosić? Co trzeba zrobić? Jaki powinien wyglądać ten pierwszy krok, żeby później zrobić tysiące kroków na Jasną Górę?
Pierwszy krok możliwy jest przez internet. Można wejść na stronę internetową pielgrzymka.gda.pl. Jest to strona naszej pielgrzymki gdańskiej. Wystarczy też wygooglać pielgrzymka gdański, już wyskoczy nasza strona. Gdy otworzymy stronę, wręcz rzuca się na nas guzik z napisem zapisz się, więc nie da się go przeoczyć. Po kliknięciu guzika już mamy formularz zgłoszeniowy, wypełniam. Gdy wypełnisz ten formularz, my dostajemy informację, że się zapisałeś. Druga możliwość zapisania się, czyli starodawna powiedzmy, normalnie wypisanie ręcznie formularza będzie możliwe między 18 a 22 lipca w gdańskim seminarium duchownym w Oliwie. Można przyjść w godzinach 10-17 do gdańskiego seminarium duchownego, powiedzieć, że chce się zapisać na pielgrzymkę, tam się dostanie formularz do wypisania odręcznie.
Kiedy rusza pielgrzymka? Kiedy dochodzi na Jasną Górę? Ile kilometrów przed Wami?
Pielgrzymka rusza w tym roku 28 lipca. Dochodzimy do Częstochowy 12 sierpnia. Początek pielgrzymki to msza święta o godzinie 6 rano w Bazylice Mariackiej, czyli 28 lipca, 6 rano, Bazylika Mariacka. 12 sierpnia o godzinie 15 dochodzimy na Jasną Górę. Jesteśmy witani na wołach. A później 18.30 msza święta w Przyobrazie. W tym roku jeszcze dodatek. Ze względu na 40-lecie możemy zostać jeszcze jeden dzień w Częstochowie, więc każdy, kto chciałby zostać także w formularzu zgłoszeniowym, zaznacza, że chce zostać w Częstochowie na noc. Organizujemy taki nocleg i później jest taki dzień skupienia, który będzie trwał między godziną 10 a 15. Będzie trochę adoracji, msza święta, konferencja. Będzie można dłużej po prostu zostać w Częstochowie, dłużej się nacieszyć obecnością swoją przy Matce Bożej, przy obrazie. Myślę, że to jest niezwykły czas i trzeba... Zawsze było to pragnienie, by dłużej zostać. Zawsze było to pragnienie, by nie wychodzić od razu. W tym roku jest do tego okazja. Każdy, kto chciałby na dłużej zostać, może przez formularz zgłoszeniowy się zapisać.
Do kiedy są zapisy? Do ostatniej chwili?
Zapisy są do ostatniej chwili, także jeszcze można zapisać się dołączając na trasie, na pielgrzymkę. Można zapisać się na całość drogi, można zapisać się na jeden dzień. Będzie jeździł autobus jak ostatnimi laty, choć nie codziennie, ale wypisane te daty są na stronie, więc zapraszam na stronę internetową. Będzie dojeżdżał autobus, więc można w Gdańsku wsiąść do autobusu, dojechać do pielgrzymki gdańskiej, przejść z nami na przykład jeden dzień i wrócić sobie tego samego dnia tym samym autobusem do Gdańska. Albo dojechać do nas i zostać kilka dni, tyle czasu, ile można spędzić wśród pielgrzymów.
Ale można też uczestniczyć duchowo w pielgrzymce.
Oczywiście, jest grupa Biało-Złota, niezwykle ważna grupa. W tym roku szeregi grup już zapisało się około 4000 osób, a liczymy na to, że ostatecznie będzie to prawie 6000. Więc taka niezwykła rzesza pielgrzymów, którzy duchowo pielgrzymują, czyli codziennie modlą się za nas, abyśmy do Częstochowy dotarli. My zabieramy natomiast, idąc na nogach, intencje wszystkich, którzy się zapisali. Niesiemy te 6000 intencji, aby codziennie ją omadlając i wróżając im mszy świętej, donieść do Częstochowy i zostawić Matce Bożej na Jasnej Górze.
To jeśli ktoś po naszej rozmowie jest nadal niezdecydowany, no to takie ostatnie pytanie, dlaczego warto pójść na pielgrzymkę, zdecydować się, wziąć ten urlop, dosyć długi, nie każdemu się pewnie uda, dlaczego warto?
Moje doświadczenie to jest takie, że pielgrzymka to dotknięcie nieba. Spotkanie z drugim człowiekiem pełnym życzliwości i tym, który idzie obok mnie, na którego mogę zawsze liczyć. Mam tą świadomość, że naprawdę mogę na niego liczyć i w trudzie, i zmęczeniu. I do spotkania człowieka, który jest niezwykle dobry, życzliwy, który czeka na mnie przy drodze, stojąc z butelką wody, żeby mi ją wręczyć. I stoi tam pół dnia, nie wiedząc, o której przejdziemy, i wręcza mi wodę. Potem gdzieś dochodzimy na postój, a tu kolejni ludzie już czekają, aby poczęstować tym, co mają, jakąś kanapką, zupą, posiłkiem. Niezwykłe doświadczenie dobra drugiego człowieka i ogrom modlitwy, wyciszenia, to wszystko razem sprawia, że ten czas jest niepowtarzalny. Pielgrzymka jest czymś absolutnie wyjątkowym i ten czas jest dosłownie dotknięciem nieba. Dlatego większość osób, które się udaje na pielgrzymkę, po prostu tam wraca co roku.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A teraz już czas na informacje z archidiecezji gdańskiej i redaktora Piotra Piotrowskiego z Gościa Niedzielnego. A do audycji W drodze dotarł już redaktor Piotr Piotrowski, a to oznacza, że dowiemy się o najważniejszych wydarzeniach w archidiecezji gdańskiej, tym co przed nami, tym co za nami. A zaczniemy oczywiście od powitania. Witam się serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich Państwa. Ciebie, Andrzeju, też.
I zaczniemy od nagrody, która została wręczona kardynałowi Fernando Villoniemu. Został on uhonorowany wyróżnieniem Człowiek Pojednania i Pokoju 2022.
To jest wyróżnienie, które jest przyznawane w Centrum Pojednania przy Sanktuarium Matki Bożej Łęgowskiej. Ta nagroda jest w szczególny sposób właściwa za jego pracę, między innymi jako nuncjusza w Iraku. Tak jak sam wspominał, przeżył 3 konflikty zbrojne, można powiedzieć regularne wojny. I w tej rzeczywistości takiej wojennej on, nie tylko reprezentując Kościół, starał się też, może reprezentując, powiedziałbym szerzej, człowieczeństwo, dotrzeć do wszystkich, którzy tam byli, czyli do muzułmanów i do chrześcijan, więc taka ogromna praca na rzecz tego, żeby właśnie łączyć.
Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne. W laudacji metropolita gdański podkreślał wkład kardynała Filoniego w budowanie tego dialogu, o którym wspomniałeś, między różnymi kulturami. I myślę, że warte podkreślenia jest jego działalność i nauczanie nacechowane mocnym przesłaniem związanym z potrzebą pokoju, dialogu, pojednania, wzajemnego szacunku i respektu oraz pokojowego współżycia międzyludzkiego. To dzisiaj szczególnie jest ważne również w kontekście wojny na Ukrainie. To jeden temat. Nowy kustosz sanktuarium Jana Pawła II, czyli sanktuarium tego na Zaspie Opatrzności Bożej Kościół. Wiemy doskonale, że przez wiele lat był tam proboszczem ksiądz Kazimierz Wojciechowski.
Budowniczy, postać, która nie tylko odpowiadała za wybudowanie sanktuarium, ale też przede wszystkim za stworzenie ośrodka myśli Jana Pawła II.
Bardzo nowoczesne centrum z fantastycznymi zbiorami, które nie tylko przypominają tamte wydarzenia, choćby z Zaspy, ale nie tylko z Zaspy przecież.
Dokładnie, i myślę, że twórca też tego miejsca, które tak naprawdę zaczyna coraz bardziej gromadzić pielgrzymów, i to są pielgrzymi nie tylko z Polski, grupy też przyjeżdżają z zagranicy. Myślę, że ogromna wdzięczność też nie tylko parafian, ale wszystkich wiernych archidiecezji za te prawie 40 lat posługi księdza Kazimierza.
Ksiądz Kazimierz Wojciechowski. Przez wiele lat serce swoje zostawił dla tego miejsca i dla Kościoła Gdańskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiamy księdza Kazimierza. A nowym kustoszem sanktuarium został ksiądz kanonik Waldemar Waluk. Również jemu życzymy dużo sił i powodzenia i otwartości na drugiego człowieka. Drodzy Państwo, skoro jesteśmy już przy takich nominacjach, które w tym czasie wakacyjnym też się odbywają, no to mamy nowego rektora seminarium, Gdańskiego Seminarium Oliwskiego.
Księdza Krzysztofa Szerszenia, który jest, powiedzielibyśmy, wychowankiem seminarium, ale też osobą, która, można powiedzieć, całe praktycznie kapłańskie życie związała z naszą uczelnią, z naszym seminarium. Człowiek niezwykle otwarty na młodych ludzi i czytający też dużo w ich myślach, może w ich rozeznaniu, wspierający ich w tej trudnej drodze. Myślę, że trudnej, ale też i radosnej, która prowadzi do pełni kapłaństwa, ale też do tego, żeby ci kapłani byli takimi, jakimi pewnie większość z nas chce, żeby byli.
A że wielu młodych ludzi będzie decydować się o tym wyborze swojej drogi i swojego powołania, to myślę, że taki kapłan, nowy rektor jest bardzo ważny na tej drodze, bo on będzie tworzył klimat tego miejsca. I co ciekawe, na pytanie, co powiedziałby ksiądz, nowy ksiądz rektor młodemu chłopakowi, który zastanawia się nad wstąpieniem do seminarium, to powiedział w tej rozmowie, którą Państwo będziecie mogli przeczytać w Gościu Niedzielnym, odwagi, nie należy się bać.
Polecamy tą rozmowę księdza Macieja Świgonia.
No i na koniec mamy pewną niespodziankę dla Państwa, a zaczniemy od tej niespodzianki właśnie, czyli od wypowiedzi młodej dziewczynki o imieniu Jagna, która przeżyła pierwszą komunię świętą. Wiemy doskonale, że pierwsze komunie święte odbywały się w różnych zakątkach archidiecezji gdańskiej. W jednym z takich kościołów przyjęła pierwszą komunię właśnie Jagna. Posłuchajmy, co o tym mówi i jakie to było dla niej ważne i czym tak naprawdę jest pierwsza komunia.
Z pierwszej komunii najbardziej pamiętam, jak właśnie przystąpiłam do komunii, czyli jak przyjęłam ciało Boże pierwszy raz. Szczęśliwy, fajny. Od tamtej pory moje uczestniczenie w mszy było takie bardziej uroczyste, że już w pełni uczestniczę w mszy świętej. Wiedziałam, jak to będzie, bo mieliśmy próby. Ja niosłam jeden z darów, które trafiały do księdzy i ja niosłam kwiatki. I była też woda, świece, owoce, puszka z hostiami, wino, takie serduszka i dwa kosze takich chlebków. My wszyscy w albach byliśmy na komunii i mi się bardzo podobała moja alba, bo była właśnie taka złocista, to była taka typowa alba. Na ręce mam pamiątkę z pierwszej komunii świętej i to jest właśnie taki różaniec na rękę. Ma 1/10. Jest na tym 15 korlików. Są takie pastelowe kolory i jest złociste pomiędzy. Jest różyczka, krzyżyk i pierwsza litera mojego imienia. 15 korlików jest dlatego, że jest 1/10, a od pozostałych 5 rozpoczyna się modlitwa. Tą bransoletkę dostałam od babci. I jak obchodziłam Biały Tydzień, to pani też mi dała taki różaniec z tylko 1/10. To taki malutki był, z krzyżykiem, zielony. I a na komunię jeszcze dostałam Biblię i taki krzyżyk na szyję. To jest taka Biblia komiks. Nie całą, ale już czytałam. Też chciałam powiedzieć coś o samym Ciele Bożym, że w naszej parafii ono jest twarde, trudno je złamać w ustach, a w innej parafii, jak przyjmowałam komunię świętą, ono było takie kruche, jak chciałam je sobie obrócić, to właśnie mi się złamało. To było jakby taki papier, a w naszej parafii to jest właśnie taki jakby inny papier, taki techniczny, a tam taki rysunkowy.
I co myślisz, Piotrze, na temat Jagny? Fajnie, bo często rodzice zastanawiają się, co na tą pierwszą komunię kupić, jaki prezent, a tymczasem chyba nie to jest istotą.
No właśnie, ciężko jest nam może w tym całym ferworze znaleźć chwilę refleksji czy zastanowienia się nad tym, co się faktycznie dzieje w umyśle, w głowie tego dziecka, tej osoby, która po raz pierwszy obcuję z Chrystusem Eucharystycznym. Taka okazja też, przynajmniej ja miałem taką okazję też uczestniczyć w takim wydarzeniu dość ważnym, ważkim.
To ja dopowiem Państwu, że chodzi o ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy w Giemlicach, który prowadzony jest przez oczywiście osoby świeckie, ale nad którymi czuwa również ksiądz Przemek Kalicki, którego też bardzo pozdrawiamy.
Miałem okazję się przekonać, jak to wygląda w praktyce. Tam te uroczystości są z reguły połączone w pierwszej komunii świętej z bierzmowaniem. Nie są takie, powiedziałbym, zwyczajne z racji tego, że osoby, które w nich uczestniczą, też są wyjątkowe i inaczej pewnie to przeżywają, ale to tego już często nie możemy się dowiedzieć, jak one to przeżywają. No w każdym razie ogromna praca księdza Przemka, ogromna praca wychowawców, nauczycieli i efekt właśnie w postaci pięknej uroczystości. 11 wychowanków wzięło udział w pierwszej komunii świętej i bierzmowania udzielał biskup Wiesław Szlachetka tego sakramentu. Myślę, że ważne, że takie wydarzenie odbywa się też w takich miejscach, w których warto właśnie też o tym pewnie od czasu do czasu napisać, może czasem zajrzeć, jak jest taka okazja w takie miejsca, żebyśmy mieli świadomość, że sakramenty czy w ogóle religia nie dotyczy też tylko i wyłącznie osób, które są, widzielibyśmy, czy funkcjonują w taki pełnowymiarowy sposób. Są też osoby, które inaczej przeżywają, inaczej spoglądają na świat. Często wydaje nam się, że są kompletnie wyłączone z tej rzeczywistości.
Bo mówimy o tym ośrodku, w którym są dzieci autystyczne.
Tak jest, ale jest to na tyle specyficzny ośrodek, że te dzieci oprócz właśnie tego spektrum autyzmu mają niestety jeszcze tak zwane sprzężenia tego autyzmu z innymi niepełnosprawnościami, więc patrząc dla kogoś, kto patrzy kompletnie z zewnątrz, to wydaje się to coś bardzo trudnego, ta rzeczywistość, natomiast okazuje się, że tam jest i mnóstwo radości i takiego pokoju, ale też takiego rozróżnienia właśnie tej sytuacji świątecznej. Odsyłam Państwa do tego tekstu, bo wiele i ksiądz Przemek wyjaśni w tym tekście i pani dyrektor. I powiem szczerze, dawno nie uczestniczyłem w czymś tak pięknym.
Trzeba w tym uczestniczyć, żeby to zrozumieć, bo czasami nawet piękne opowieści nie dadzą tej pełni, którą tam można doznać, przeżyć. Ten dzień ma też wielkie znaczenie dla rodziców. Myślę, że to też warto podkreślać tych dzieci. A ksiądz Przemek też tutaj w tym tekście podkreśla, że nawet ci, którzy nie mówią, przeżywają ten sakrament bardzo głęboko. Bardzo dziękujemy Państwu za to wsłuchanie się w te ważne przesłania, które w archidiecezji z Gdańskiej działy się i dziać się jeszcze będą.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa w dniu dzisiejszym, życząc dobrej niedzieli, zachęcając do pielgrzymowania i rozmów na temat rodziny. Żegnamy się z Państwem wraz z Jackiem Puchalskim, który audycję zrealizował. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.